Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. To jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że jedni drugim mamy być pomocą, służyć pomocą i ku zbudowaniu. Galacjan 6 rozdział od 1 do 10 wersetu mówią tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, aby i ty nie był kuszony. Jedni i drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie tego w duchu łagodności. W oryginale greckim, tu gdzie poprawiajcie takiego w duchu łagodności, jest powiedziane weźcie udział w jego wydoskonaleniu. A więc nie chodzi o to, że masz go przyłapać i masz go napiętnować i masz mu zwrócić uwagę. No oczywiście nawet jeśli masz na myśli dobre rzeczy, żeby on wyszedł na dobrego człowieka, prawda? To oryginał wskazuje bardziej na to, że my w taki sposób, że dostrzegamy, że ktoś błędy popełnia, mamy uczestniczyć w jego wydoskonaleniu. A więc mamy na myśli to, żeby mu pomóc po prostu, pomóc mu wyjść z tego, pomóc mu rozwinąć się, pomóc mu wycofać się z tego, co w jego życiu zaczęło niewłaściwie funkcjonować. Przyłapany oznacza złapanie grzesznika na popełnianiu grzechu lub sytuację, gdy wpadł on w jego sidła. Czyli przyłapanie to jest taka sytuacja, w której zaobserwujesz po prostu, że coś w życiu brata czy siostry dzieje się niezgodnie ze Słowem Bożym. I wtedy nie jesteś człowiekiem, który przyłapuje, wyłapuje wszystkie błędy, ale jesteś człowiekiem, który w duchu łagodności chce pomóc. Po prostu chce pomóc. Jest człowiekiem nastawionym na to, aby pomagać. Z kolei słowo, które mówi, że wy, którzy macie ducha, to oznacza, że wy duchowi, czyli ci wierzący, którzy żyją w Duchu Świętym. Duchu Świętym i są nim wypełnieni oraz przejawiają się przez nich owoce Ducha Świętego. A więc ludzie, którzy są pod wpływem działania Ducha Świętego, są prowadzeni przez Ducha Świętego i żyją w darach Ducha Świętego. To jest niezwykle ważne. Galacjan 5 rozdział, 22 i 23 wersety mówią, owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przeciwko takim nie jest zakon, dokładnie w oryginale jest powiedziane. Zakon nie jest nastawiony, nie jest napisany, nie jest ogłoszony, żeby być przeciwko tym ludziom, którzy mają w sobie owoc działania, skutek działania Ducha Świętego. A więc Pismo Święte, inaczej mówiąc, nie jest przeciwko tobie. Pismo Święte jest dla ciebie, za tobą i żeby cię wspomóc, żeby cię wprowadzić do Królestwa Niebios, co jest niezwykle ważne dla każdego z nas. Poprawiajcie takiego, to słowo, które używane jest do przedstawiania rozstrzygania sporów i kłótni. To jest to samo słowo, to samo określenie jest używane w innych miejscach, gdzie jest mowa o tym, że jeśli się kłócą, to trzeba ich pogodzić, prawda? Czyli poprawiajcie takiego, czyli doprowadźcie do tego, żeby człowiek, który zaczyna odstępować od Słowa Bożego, zajął pozycję pokojową czy właściwą wobec Boga, żeby nie był wrogo nastawiony do Boga. Bo człowiek, który jest przeciwko prawu Bożemu, czyli albo czyni coś przeciwko prawu Bożemu, jest człowiekiem, który staje w punkcie buntu. Buntu przeciwko Bogu. Bóg tak powiedział, on tak nie czyni. Czyli buntuje się przeciwko Bogu. A my mamy być zawsze w zgodzie z naszym Panem i Bogiem. Dosłownie to słowo oznacza naprawiać, reperować. I używane było w kontekście składania złamanej kości. To jest dokładnie tak w Słowie Bożym to określone. Lub leczenia zwichniętej czy nadwyrężonej kończyny. I tak na przykład Hebrajczyków 12:12-13 mówi tak, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. To jest ten sens naprawiania, prawda? Jeżeli zwichnąłeś nogę, no to przecież nie chodzisz już do końca życia ze zwichniętą nogą. Coś robisz z nią. Jak złamiesz, to też nie chodzisz ze złamaną nogą, a jak się zrośnie, tak będzie. Tylko reagujesz konkretnie, poprawiasz, naprawiasz, robisz coś, żeby ta noga z powrotem była tak samo sprawna. A więc jeśli jeden z członków społeczności zaczyna mieć uwierającą nogę, czyli zaczyna kuleć, to musisz tak zrobić, żeby on zaczął z powrotem normalnie chodzić. Więc musisz mu pomóc w taki sposób, żeby on swoją drogę poprawił. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 14 i 15 wersety mówią tak. Wzywam was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Więc to idzie w tym kierunku, że jeśli ktoś źle uczynił, to my nie oddajemy tym samym, tylko staramy się po prostu wyprowadzić człowieka, żeby miał dobro zamiast zła, które wyrządził komuś innemu, prawda? Więc Słowo Boże nas tego uczy i to w różnych miejscach, abyśmy, jeśli już ma być jakaś pomsta z powodu tego, że my doznaliśmy jakiejś krzywdy, to co Bóg powiedział, co Jezus Chrystus powiedział? Pomsta do mnie należy, mówi Pan, prawda? I Słowo Boże nam mówi, że Bóg nie pozostawi człowieka bez pomsty, jeżeli krzywdzi drugiego. Nie pozostawi. Człowiek niestety, ale poniesie konsekwencje tego, że kogoś krzywdzi. Ale to nie ma być od nas. To ma być od Boga. Bóg ma to uczynić, a my mamy poprawiać go w duchu łagodności. A więc wiedzmy, że taka jest kolej rzeczy i że w ten sposób właśnie mamy postępować. Rzymian 15:1 mówi, a my, którzy jesteśmy mocni, ktoś jest mocny? No ja jestem mocny. Ktoś jeszcze jest mocny? No odważnie, no. No nie bójcie się, przecież nie będę was tutaj do odpowiedzi, do tablicy wywoływał. No jesteśmy mocni, to mamy co robić? Mamy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Więc jeśli nie ma mocnych wśród nas, to nie ma komu ułomności wziąć. Rozumiecie? Dlatego muszą być ludzie, którzy wzrastają w duchu, którzy są mocniejsi od innych, aby móc wziąć słabości słabych, którzy nie dają sobie rady w życiu. I dlatego na przykład mąż jest słaby, żona bierze jego ułomności i nosi go na rękach. Amen. Zawołamy Iwonkę, niech ponosi cię. Kochani, musimy zdawać sobie sprawę, że jeden drugiego wspiera, prawda? A więc jeśli jest małżeństwo, to mają się wspierać nawzajem. Mąż jest słabszy, żona go wspiera, żona jest słabsza, mąż ją wspiera, żonę swoją, prawda? I tu jest ta moc, ta siła małżeństwa na przykład, że nawzajem się wspierają. Jeśli się nawzajem nie wspierają, to co? Jest siła w tym? W tym jest rozpad. I dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mamy na przykładzie małżeństwa nauczyć się, jak należy innych wspierać, jak należy innym pomagać. Małżeństwo nie po to jest zawierane, żeby po kilku latach nastąpił rozwód, prawda? Dlatego, że Słowo Boże mówi, co Bóg złączył, to człowiek niech nie rozłącza. Czy Bóg daje rozwód? Człowiek daje rozwód, prawda? Więc widzimy, Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że wolą Bożą nie jest, żebyśmy się łączyli w małżeństwa i po jakimś krótkim czasie się rozchodzili. I znowu łączyli się w małżeństwo i znowu się rozchodzili. I znowu łączyli się w małżeństwo i znowu się rozchodzili. Albowiem pięciu mężów miała ten, którego teraz masz, nie jest mężem twoim. A więc pięć razy za mąż wychodziła, a ten, którego teraz miała, akurat w tym momencie to jest sytuacja, w której żyje po prostu bez ślubu. Widzimy? Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy my żyli w jedności, żebyśmy my jeden drugiego wspierali, żebyśmy my jeden drugiemu dopomagali, abyśmy jeden drugiego podnosili na duchu. Prawda? To jest ten cel, abyśmy wzrastali przed obliczem Pana naszego i Boga. Podstawowy sposób poprawiania przedstawiony został w Mateusza 18, od 15 do 2, 20 wersetu. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upominaj go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. Jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Kochani, my jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tymi, którzy nawzajem po to się zgromadzają, żeby wspierać jeden drugiego, żeby jeden drugiemu pomagać, żeby nie wyścig szczurów zorganizować w społeczności. Kto lepszy, kto pierwszy, kto poprowadzi, kto będzie najważniejszy i nie po to jesteśmy w społeczności, żeby jeden przed drugim okazywał swoją wyższość. Ale po to jesteśmy w zborze, żeby jeden drugiego wspomagał, żebyśmy razem doszli. Abyśmy razem weszli do Królestwa Niebios. Jeden drugiego wspierając. Kochani, ja przypominam sobie wiele lat temu, może nie aż tak wiele, ale mieliśmy takie widzenie, że było pokazane, że cała społeczność idzie w strasznej burzy. I burza jest tak ogromna, a my idziemy w jakiejś jakby dolinie takiej. Tu skały takie były, tam jakieś, jakaś pustynia, kamienie takie różne leżały, a my jakby pod tą osłoną tej skały takiej idziemy, a burza jest straszliwa, także jeden drugiego nawet nie widzi. I jest świadomość, że to jest zbór, że to jest społeczność. I pioruny tak walą, deszcz taki potężny, i wygląda na to, że wszyscy zostaną zniszczeni tam w tym wąwozie i nie wyjdą stamtąd, prawda? Ale jest pokazane jednocześnie, że Bóg wspiera tą społeczność, że Bóg wspiera tych ludzi, którzy są w burzy i wyprowadza ich poprzez pomoc swoich aniołów, poprzez pomoc swojego słowa, poprzez działanie Ducha Świętego. Niektórzy tylko odpadli. Ale reszta, cały trzon tych wszystkich ludzi, którzy szli w tej burzy, oni doszli do celu, oni wyszli na jaśnie, oni wyszli na takie wspaniałe wzgórze, na którym była piękna trawa i pokazane było, jak my się przyglądamy tej trawie, pytamy, a cóż to takiego jest? A Bóg mówi, to jest łono Abrahama. I my możemy przebywać tam, w łasce i miłosierdziu Boga, naszego Pana i Króla Wszechmogącego. Widzimy, jak to jest? Bóg jest z nami. On nas będzie prowadzić. On nas chce doprowadzić do samego końca. I to jest ważne. Jedni drugich brzemiona noście. Brzemię oznacza coś, co ciąży. Brzemię to nie jest coś takiego lekkiego. Weźcie moje jarzmo, bo moje jarzmo jest lekkie, prawda? Łatwo się niesie. Ale to jest mowa o jarzmie, a nie o brzemieniu. Zwróćmy na to uwagę. Wiecie, jak wygląda jarzmo? Jarzmo to jest coś takiego, gdzie zaprzężone są dwa konie. Rozumiemy? Chomąt to jest pojedynczy, a jarzmo jest podwójne. I my jesteśmy zaprzężeni razem z pomocą Jezusa Chrystusa, który nas prowadzi. I musimy zdawać sobie sprawę. Ale oprócz tego, że Jezus Chrystus nas prowadzi, to my mamy jeden drugiego wspierać. I to jest brzemię. To jest coś, co nam ciąży, coś, co nas obciąża. To nie jest tak, że przychodzimy do społeczności i wszystkich nam się leciutko prowadzi. Ja jestem pastorem społeczności, więc mi jest tak leciutko pracować w społeczności. Tak? Nie mam żadnych problemów, bo jakby problemy, to zaraz ich nie ma, znikają same po prostu. I nie ma żadnych trudności. Prowadzenie zboru, wierzcie mi, to jest taka lekka sprawa, że nie ma żadnych problemów. Amen? No właśnie, widzicie? I Słowo Boże nam tu wyraźnie pokazuje, że to jest brzemię. Bierzesz na siebie brzemię. Oczywiście ono obejmuje w sobie to jarzmo, że Jezus Chrystus z tobą to robi, albo posyła ci aniołów, którzy będą ciebie wspierać, ale ty masz to prowadzić i to ma ciążyć na tobie. Kiedyś Bóg powiedział do jednego z proroków, mówi, a moja ręka mocno ci zaciąży. Moja ręka ci mocno będzie ciążyła. Będziesz szedł zaprawionym goryczą, podnieceniu ducha i idziemy w takim zaprawionym goryczą, podnieceniu ducha i Duch Święty nas obejmuje i używa nas na swoją chwałę, także możemy modlić się o chorych i oni są uzdrowieni i możemy mówić innymi językami, możemy prorokować i inne rzeczy i w mądrości Bożej Słowo możemy głosić. Ale to wszystko jest tym Bożym błogosławieństwem i tym zaprawionym goryczą podnieceniu ducha. Ja jestem podniecony, tak wiecie, duchowo, naprawdę, jak przychodzę na to miejsce w środę. Czy to oznacza, że jestem taki mocny, bez żadnych problemów, przychodzę i to tak radośnie wszystko? Nie. To jest obciążenie. To jest obciążenie, ale w sumie jestem taki, no, w takim duchowym podnieceniu, bo coś będzie się działo. Duch Święty będzie mówił. Ja nie mam spisane, widzieliście kiedyś kartkę, że ja wyjmuję i prorokuję wam? Nie, po prostu nie mogę tego spisać, bo Duch Święty mówi w trakcie, kiedy ktoś z was podchodzi, aby prorokować. I to jest to, na co oczekuję. I to jest to zaprawionym goryczą podnieceniu ducha. Ale ręka pańska mocno zaciąży. To jest tak, że Bóg daje ci obciążenie. I to jest to, o czym tu jest mowa. Jedni, drugi brzemiona noście. Jeśli mamy innych ludzi wokół siebie, to wiedzmy, że ich sprawami będziemy obciążeni. W jaki sposób? Oni nam powiedzą coś o swoich problemach. My oczywiście zaraz idziemy do następnej koleżanki, mówimy o tych problemach. Ta koleżanka mówi następnej koleżance i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to się tak rozchodzi po zborze wspaniale, naprawdę. No. O to chodzi? Nie o to chodzi, prawda? A Słowo Boże co mówi? Że mamy być godni zaufania i zachowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu. Kładę każdemu to pod rozwagę, nikogo nie mam w tej chwili na myśli. Chcę tylko, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to, że wiem o obciążeniach innej osoby, musi mnie obciążyć, a nie ja mam kogoś obciążyć tym. Musi mnie obciążyć i ja biorę na siebie ciężar modlitwy. No jakiś tam ciężar modlitwy. Panie Boże, pobłogosław tą osobę, rozwiąż jej problemy. Amen. Na tym to polega? Jeśli masz tyle wiary, że wystarczy taka modlitwa, chwała Bogu. Nie ma problemu. Ja mam bardzo mało wiary i muszę 2 godziny stać na kolanach, żeby być obciążonym czyimś problemem i żeby go wylać z całego serca przed Bożym obliczem. Staję na kolana, nawet muszę coś pod kolana sobie podłożyć, bo tyle nieraz godzin muszę stać i jestem dociążony. Brzemiona czyjeś noszę. Rozumiemy? Czy ktoś ode mnie posłyszał to, o czym ktoś się ze mną podzielił? Nigdy. Dlaczego? Bo to ja jestem obciążony. To mnie ta osoba obciążyła. I ja czuję się przed Bogiem odpowiedzialny za tą osobę. Muszę pomóc. Po prostu muszę pomóc. Jak mi mówi o swoich problemach, to muszę pomóc. Taka jest prawda. Mogą to być też trudności i problemy, z którymi muszą zmagać się ludzie. Noście oznacza przyjmowanie na siebie i noszenie czegoś z cierpliwością i wytrwałością. Rzymian 13, rozdział 8 i 10 wersety mówią tak. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. A 10 werset mówi, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Miłość jest wypełnieniem zakonu. Każdy zaś niech poddaje próbie własne postępowanie, a wtedy będzie miał powód do chluby. Bierz pod uwagę swoje własne postępowanie. Nie rozważaj nigdy, jak ktoś postępuje. A on to zrobił, a on to powiedział, on temu powiedział, on tamtemu powiedział. Nie rozważaj tego. Ty bierz pod uwagę siebie, po prostu siebie. I wtedy będziesz miał powód do chluby, żeby coś powiedzieć. Poddawać próbie to dosłownie oznacza weryfikować coś za pomocą testu. Musi sprawdzić to. Wierzący muszą być pewni, że żyją w zgodzie z Bogiem. Dopiero wtedy mogą zacząć być pomocą dla innych. Jak żyjesz z Bogiem, wtedy dopiero możesz komuś pomóc. Jak nie żyjesz z Bogiem, to nawet się nie bierz za pomaganie innym ludziom, bo możesz tylko skrzywdzić. Dlatego ureguluj swoje własne życie. Mateusza 7 rozdział 3-5 mówi, a czemu widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźbło z oka twego, oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzyj, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jeśli chcemy kogoś poprawiać, to musimy najpierw ze swoim życiem zrobić porządek. Nie mogę komuś zwracać uwagę, że kłamie, jeśli ja kłamię. Nie mogę komuś zwracać uwagę, żeby nie kradł, jak ja sam kradnę. Musimy się nauczyć najpierw przestrzegać Bożego prawa, a wtedy w obrębie tego, co my przestrzegamy, możemy innym pomóc wyjść na przykład z jakichś trudności. Na przykład są wśród nas tacy bracia czy takie siostry, którzy jak przyszli do zboru, mieli obciążenie na przykład paleniem tytoniu. Ja nie mówię, że to od razu przychodzą i Duch Święty od razu uwalnia człowieka. Nie. Zaczynają walczyć. I teraz co? Mogą pomóc tym, którzy z tą sprawą mają problem. Oni weszli już. Więc mogą teraz pomóc tych, którzy wychodzą. A więc zacznijmy dopomagać tym ludziom, którzy potrzebują takiej bardzo wyraźnej pomocy od nas. To jest naprawdę ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg jest tym, który nas przygotowuje do pomagania innym. Powód do chluby oznacza sytuację, w której wierzący cieszy się lub chlubi w Panu za to, co dokonał w nim Bóg, a nie za to, co w porównaniu do innych wierzących osiągnął sam. Ja będę się porównywał, bo jestem lepszy od ciebie, od ciebie, od ciebie. No to nie jest właściwa postawa. No możesz więcej rzeczy umieć zrobić w życiu, niż inni potrafią zrobić. No cóż ja mam na to poradzić, że ja po prostu wszystko umiem zrobić? No ty nie umiesz, no to trudno, ale no ja już taki jakiś jestem, że ja umiem wszystko zrobić. Czy to jest powód do chluby? Oczywiście powiem tak, my lubimy być chlubieni, chwaleni, lubimy, bo to jest przyjemna rzecz, prawda, taki komplement posłyszeć, nie? Jakaś osoba nad sobą napracowała się, później ją chwalą. Mówi, jak pięknie wyglądasz. Ona się umalowała i wszystko, i włosy ułożyła, piękne ubranie założyła. No i co, mamy nie pochwalić? Spróbuj tylko nie pochwalić. Szczególnie w pozycji będąc męża. Dobrze, jak inni jeszcze chwalą. Ja nie mówię, że my mamy całkiem zaprzestać pochwał. To nie o to wcale chodzi. Ale jeśli coś dostałeś, Słowo Boże mówi, jeśli ktoś ci dał, to nie chwal się, że nie dostałeś. Na przykład dary Ducha Świętego. Wziąłeś sobie sam? To są twoje dary? To są twoje zdolności? Ja się pytam, co zrobiłeś w ogóle w tym kierunku, żeby usługiwać w darach Ducha Świętego? No co zrobiłeś? No przyszedłeś do Boga i musiałeś to dostać. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Dlatego jeśli usługujesz w darach, kogo trzeba chwalić? Boga Wszechmogącego. Dlatego powiem wam, że nieraz czuję się bardzo nieswojo, jak niektórzy z was przychodzą, mówią, bracie, bardzo dobre słowo. No ja mówię, no chwała Bogu. No. No bo to Bóg daje słowo. Ja mogę jedynie co zrobić? Poddać się. Jeśli się należycie poddam, no to słowo będzie dobre. Jak się nie poddam, no to nie będzie dobre słowo. Jeśli nie wezmę daru Ducha Świętego, no to nie będzie w mocy. Kochani, my musimy pojąć te wszystkie rzeczy. Nawet gdybyśmy chcieli o wszystkich ziemskich naszych zdolnościach mówić, to naturalne zdolności człowieka również są od Boga. Jeśli potrafisz coś w życiu zrobić, to w zasadzie powinniśmy pochwalić Boga. Jeśli jesteś piękną kobietą i jeszcze zadbaną, to musisz pochwalić w zasadzie Boga, bo to od Boga zależy. Naprawdę od Boga zależy. I możesz być piękniejsza i piękniejsza i piękniejsza, bo Bóg jest tym zainteresowany. Przypomnijmy sobie, Bóg jak tworzył, to tworzył piękne rzeczy. Jak tworzył osoby, to tworzył piękne osoby. Prawda? Jak stworzył człowieka, uczynił go, to powiedział, a to jest bardzo dobre. Jeśli Bóg o czymś mówi, że jest bardzo dobre, to na pewno jest bardzo dobre. Kochani, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wszystko jest z rąk Bożych. A więc nauczmy się oddawać chwałę Bogu. 2 Koryntian 10, rozdział 12 do 18 mówi, nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu. Jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was, bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej my wśród was, w obrębie wyznaczonych nam granic, zyskamy wielkie uznanie. I że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się wtedy chlubi? W Panu niechaj się chlubi. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Widzimy? My musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko zależy od tego, jak Bóg nas chce w życiu używać. Jak nas chce poprowadzić. I na tyle nas poprowadzi, na ile się poddamy. Jeśli się nie poddamy, to nas nie poprowadzi. Wiecie, było takie zdarzenie. Szła chodnikiem pewna kobieta i trzymała za rękę małe dziecko. I tak szli sobie i w pewnym momencie ten chłopczyk wyrwał swoją rękę z jej ręki i na szosę. I jechał samochód. Na szczęście nie zabił tego dziecka, ale zranił. Zranił to dziecko. Dlaczego? Bo wyrwało swoją rękę z ręki swojej matki i wbiegło na jezdnię. Masz dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Tak mówi Pismo Święte. Bo dzieckiem Bożym nie jesteś, jeśli nie dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu. A więc musi ciebie za rękę prowadzić. Inaczej nie ma szansy, żebyś był zwycięzcą. Inaczej nie ma szansy, żebyś był posłuszny Bogu, żebyś wykonywał Jego dzieła, żebyś był napełniony Bożym Duchem Świętym. Zdajmy sobie sprawę z tego, że każdy z nas własny ciężar poniesie. I to nie jest to brzemię, o którym jest mowa w drugim wersecie, jak czytaliśmy. To jest inny, nawet inne słowo jest użyte. Zupełnie inne słowo. Tam jest użyte słowo bare, a to jest tak, jakbyś na barki coś wziął, nie? A tu jest użyte słowo fortion. A fortion to jest słowo, które jest używane, jak załadowujesz statek. I to wszystko, co na statek kładziesz, to jest fortion. Czyli to jest zespół działania całego życia na twoje życie i te wszystkie obciążenia, które masz ty normalnie, które masz przez całe życie nieść. Inaczej Słowo Boże mówi, kto idzie za mną, a nie niesie tego forcją, tego krzyża, który Bóg nałożył na ciebie, masz go przenieść. Wiecie, zawsze mi się przypomina ta historia, ten rysunkowa taka, kiedy jest pokazane, jak ludzie idą sobie i każdy niesie krzyż. I wiecie, to gdzieś w obrazkach tak dla dzieci widziałem, że to jest narysowane. Każdy niesie krzyż. I przy drodze stoi pewien człowiek z piłeczką do drewna i zachęca ludzi, nie? No i jeden z tych ludzi no, podchodzi, on mówi, to ci skrócę kawałek, po co masz taki ciężki nieść? I uciął mu kawałek. Idą dalej, a tam przepaść. Każdy położył swój krzyż tak o i był mostek, można było przejść. Ten człowiek przyszedł, swój krzyż również próbował położyć, ale on poleciał w przepaść. Za krótki był. I wiecie, prawda jest taka, że my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg daje nam pewne obciążenia, które nie są ponad naszą miarę. Bo krzyż miałem za ciężki. Nie miałeś za ciężkiego krzyża, bo Bóg wiedział, ile jesteś w stanie unieść. Czy Bóg nas nie zna? W takim razie, kto nas stworzył? Widzimy? Musimy zdawać sobie sprawę, że to Bóg nas ma prowadzić i On będzie nam pokazywał, w jaki sposób te ciężary mamy nieść. Ciężar nie oznacza trudności, odnosi się do rutynowych zadań chrześcijanina podczas jego służby. Mateusza 11, rozdział 30, werset mówi, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I to jest to, o czym Słowo Boże mówi. 1 Koryntian 3, 12, 15 mówi, a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Nie dąż do tego, aby być zbawionym tylko jakby przez ogień, jak głownia z ognia wyrwana. Bo ty masz wejść do pełnej chwały Bożej. Ty masz wejść do Bożego Królestwa. A 2 Koryntian 5:10 mówi, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Bóg wymaga od wierzącego wierności i wypełnianiu obowiązków swoich. My mamy być wierni w wypełnianiu tego, co On na nas nałożył, co On przygotował, abyśmy w tym życiu wypełnili, abyśmy to czynili. Ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. To jest słowo, które czytaliśmy. I to słowo wyraźnie mówi, żeby obciążenia szły porówno. Żeby było tak, że ten, który dzieli się z tobą słowem, też godny jest tego, abyś go wspierał. Abyś mu dopomagał, abyś był za nim, abyś za nim stał. I Słowo Boże o tym również wspomina, że to są też pewnego rodzaju obciążenia, które Bóg chce, aby każdy z nas niósł. Słowa wszelkim dobrem odnosi się nie tylko do materialnego wspomagania głoszącego, ale też do duchowych i moralnych dóbr płynących ze Słowa, wokół którego tworzona jest wspólnota dzieci Bożych. A więc ten, który naucza Słowa, inaczej mówiąc, potrzebuje też słownego wsparcia, moralnego wsparcia. Potrzebuje też, żebyś go popierał. I to jest jedno z tych obciążeń, które każdy z nas musi nieść. I to jest niezwykle ważne, abyśmy wypełniali to. Apostoł Paweł użył tego samego terminu do opisania Ewangelii. Rzymian 10:15 mówi, a jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Widzimy, ci ludzie, którzy są powołani przez Boga, muszą mieć wsparcie modlitewne tych, którzy słuchają Słowa Bożego. Inaczej, jeśli wy zgromadzacie się na przykład i chcecie mnie posłuchać i chcecie to posłuchać w mocy Ducha Świętego, musicie się o to modlić. Ja mam się o to modlić, ale musi być też wsparcie tych, którzy są w zgromadzeniu. Im lepsze słowo chcecie mieć, tym więcej musicie się modlić. No taka jest prawda, tak mówi Słowo Boże. Każdy niech się dzieli z tym, który naucza. A więc dziel się swoją wiarą, dziel się swoim zaangażowaniem, swoją modlitwą, aby on szedł w mocy, żebyś mógł słuchać słowo, które ciebie zbuduje. Od ciebie to również zależy, nie tylko od Niego i od Boga, ale Bóg ciebie też tym obciąża i mówi, abyś to po prostu robił. Hebrajczyków 9:11 mówi, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Jest świątynia w niebie. I my służymy tutaj, w świątyni pańskiej, czyli w sercach naszych, w budynku, w którym się zgromadzamy, ale to wszystko ma na celu wejście do świętości Bożej, do świętości i do wieczności Pana. To jest taka wspaniała Boża zasada, która w tym życiu nas obowiązuje. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest zasada panująca oczywiście w rolnictwie. Ale tutaj odnosi się do rzeczywistości duchowej i stanowi pewną prawdę uniwersalną. Prawo to jest formą Bożego gniewu. To jest Boży gniew. Jak siejesz, czyli złe rzeczy czynisz, to samo zbierzesz też. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Joba, 4:8 mówi tak. Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Przy powieści 1:31-33 mówi, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Widzimy? To jest niezwykle dobra rada dla nas jako chrześcijan, jako ludzi Bożych. W Ozeasza 8:7 jest powiedziane, bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą. Tak Bóg czyni dla tych ludzi, którzy naprawdę nie szukają Bożego przewodnictwa, Bożego prowadzenia w swoim życiu. Są odpowiedzialni sami przed sobą, tylko i dla siebie, tylko wszystko czynią. A Ozeasza 10:12 mówi, siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Jest czas, abyśmy się nauczyli sprawiedliwie postępować w tym świecie. To sieje dla ciała swojego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Sianie dla ciała oznacza uleganie swoim rządzom cielesnym i stąd przychodzi skażenie. A słowo skażenie pochodzi od greckiego słowa oznaczającego degenerację i zepsucie. Podobne do psucia się jedzenia. Jaki zapach wtedy wychodzi? Jeśli ty się psujesz, to wydajesz taki zapach. Nie wonność, miła wonność dla Boga, ale niestety, ale niewłaściwy zapach. Grzech zawsze powoduje skażenie. Jeśli nie poddajemy się regularnym próbom, to nasz charakter psuje się coraz bardziej. Musisz być regularnie poddawany próbom. I dlatego Bóg przeprowadza ciebie przez najprzeróżniejsze próby. Rzymian 6:23 mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy? To jest niezwykle ważne. Kto sieje dla ducha, żyje w Duchu Świętym. Efezjan 5:18 mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale wódką. Słowo Boże jasno się wypowiada. Ale bądźcie pełni ducha. Zamiast wina, Duch Święty. Zamiast piwa, Boże działanie. Kochani, my musimy się nauczyć, coś musimy wybrać. Po prostu musimy zdecydować, to jest nasza decyzja. Jana 8:31 mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwy uczniami Moimi będziecie. Trzeba wytrwać w Bożym Słowie. Jana 15:7 mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i Słowa Moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A ludzie mówią, się modlę, nie otrzymuję. A twarz w Bożym Słowie? No to jest pierwsze, co cię Duch Święty zapyta. Trwasz w Bożym Słowie? To otrzymasz. Rzymian 12, 1-2 mówi, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W tym kierunku mamy iść. Żeby rozróżnić, co w tym świecie jest dobre, miłe i doskonałe, co jest właściwe, w jakim kierunku wierzący człowiek ma iść. Jesteśmy konkretnie w kraju naszym, w Polsce. Jak mamy postępować, co mamy czynić? No mamy czynić to, co mówi ta partia, czy tamta partia, którą mamy wybrać. Partia Jezusa Chrystusa. Duch Święty ma ci powiedzieć, co masz czynić. To Duch Święty ma cię prowadzić. Nie partia. Nie nawet bardzo mądrzy ludzie, którzy jak gdzieś tam stoją i mówią mądre rzeczy. Nawet nie pastor ma cię prowadzić. Duch Święty ma cię prowadzić. A ty się módl, żeby pastor tylko nie mówił od siebie, tylko od Ducha Świętego. Żeby broń Boże nie zaczął mówić od siebie. Żeby nie zaczął jakiś głupot wypowiadać. Stoję tutaj, mogę mówić różne rzeczy. A mam mówić tylko tyle, ile Duch Święty powie. I tego się trzeba pilnować. Bo to jest niezwykle ważne. Kolosan 2,6 mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jakżeście Go przyjęli, tak idźcie dalej. I trzymajcie się Jego dróg. Kolosan 3,2 mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jak zaczniesz myśleć o tym, co w górze, to wtedy zobaczysz, że to ziemskie jest nieważne. Póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Paweł dowodzi tutaj, że życie stanowi dla wierzącego okazję i przywilej służenia innym w imieniu Jezusa Chrystusa, zwłaszcza domownikom wiary. Nasza miłość do siebie nawzajem jako chrześcijan ma być pierwszym sprawdzianem naszej miłości do Boga. Bóg wie, czy ty Go kochasz, czy nie, obserwując ciebie, czy kochasz braci i siostry w zborze. Inaczej mówiąc, parafrazując te słowa. Jana 3, 34-35 mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Widzimy, po czym się poznaje uczniów Jezusa Chrystusa? Jeśli widzimy, że dwoje ludzi między sobą się kłóci, to są uczniowie Jezusa Chrystusa. No bo dyskutują ze sobą. Jaką miarą mierzysz, taką i ci odmierzą. I bach w twarz. Wykłady Słowa Bożego. Cytują Słowo. Kochani, my musimy nauczyć się chodzenia w miłości, bo po tym się poznaje uczniów Chrystusa. Nie jesteś żadnym uczniem Chrystusa, jeśli nie miłujesz tych, którzy są w zborze. Zacznij najpierw od domowników wiary. Mężu, najpierw naucz się kochać swoją żonę, a wtedy wszystkie siostry ze zboru. Jest kolej rzeczy. Jest konkretny kierunek, w jakim mamy zmierzać. Słowo Boże nam to, nas tego uczy. Pokazuje nam dokładnie, jak być wiernym swojej żonie. Ukochać go ponad wszystkie inne siostry ze zboru. Ukochasz ją w ten sposób, to wtedy możesz miłować inne siostry ze zboru też. Ale musisz się nauczyć miłować tych najbliższych siebie. Rzymian 12, 10-13 mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośnie, w ucisku cierpliwie, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. 1 Jana 4, 21 na koniec. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Jeśli Boga miłujesz, a nie miłujesz brata swego, jesteś kłamcą, Słowo Boże mówi. Jesteś oszustem. Bo nie można miłować Boga, nie miłując brata swojego ze zboru. Niosąc pomoc, obciążenia jego niosąc. I tak to odnosi się tak samo do sióstr też. Musimy nauczyć się tego. To jest droga Boża. Amen? Amen.